Radio Kraków Kultura.
W Radio Kraków Kultura znów na łączach jest z nami kolejny gość, którym jest pianista, autor muzyki, aranżer i improwizator Mateusz Gawęda. Dzień dobry, cześć.
Cześć, dzień dobry.
Bardzo miło mi cię, Mateusz, słyszeć, zwłaszcza, że nie słyszeliśmy się już oj bardzo, bardzo długo. Chyba ostatni raz, jak sobie przypominałam, rozmawialiśmy 3 lata temu, ale te 3 lata temu już anonsowałeś, czy byłeś w procesie takich zmian, które bardzo duży wpływ miały, mają pewnie nadal na twoje życie. Więc porozmawiamy sobie o różnych rzeczach, które ostatnimi czasy się u ciebie wydarzyły i zapowiadać będziemy koncerty. I to 2 koncerty, które w Krakowie w najbliższym czasie, bo w lipcu zagrasz, prawda?
Właściwie są to 3 dni koncertowe, a koncertów dokładnie 5.
Bo też w innych zespołach. Mówię o autorskich.
Tak. O autorskich to 2 koncerty, zgadza się, tak.
Czyli Mateusz Gawęda zostanie w Krakowie wyeksploatowany, ale ty chyba lubisz wracać do Krakowa i tutaj grać.
No bardzo lubię. Czuję się tam jak w domu.
Kończyłeś, przypomnę, przecież tutejszą Akademię Muzyczną. Przez wiele lat tutaj mieszkałeś, no i później zdecydowałeś się troszkę uciec do Warszawy, w której cały czas mieszkasz.
Zgadza się, oczywiście.
Pozostał jakiś taki sentyment do Krakowa? Wracasz tutaj właśnie z taką sentymentalną jakąś nutą, wspominając te stare miejsca, klub Umuniaka, w którym tyle się kiedyś przesiadywało, spędzałeś czas?
No, jeśli jest taka dłuższa przerwa w moich odwiedzinach krakowskich, no to potem przy najbliższych odwiedzinach taki sentyment jest. Czasami nawet sobie organizuję jakiś taki dzień lub pół dnia dodatkowe po to, żeby sobie po mieście pochodzić i właśnie na te sentymenty pozwolić, jeśli czas na to pozwoli, ale w zasadzie jak częściej przyjeżdżam do Krakowa i tych terminów jest więcej, no to tak trochę się czuję, jakbym w zasadzie stamtąd nie wyjechał.
Kraków coś takiego w sobie ma, że rzeczywiście można się tutaj szybko poczuć, jak w domu zaklimatyzować i nawet jeżeli już się mieszka gdzie indziej, to wiele osób czy muzyków, którzy właśnie gdzieś tam zdecydowali się zmienić miejsce zamieszkania, trochę o czymś takim właśnie mówi, że wracają jak do siebie i wcale nie czują się jakby Kraków opuszczali. Ty w Krakowie zagrasz, jak wspominaliśmy, 2 autorskie koncerty, ale nadal koncertujesz i z tego też względu, no całkiem chyba często w Krakowie bywasz, między innymi ze Sławkiem Pezdą i w jego kwartecie i jako duet grywacie, no i rozpoczęliście jakiś czas temu też nowy, czy Sławek w zasadzie rozpoczął i widziałam ciebie, też do niego zaprosił nowy taki medytacyjny projekt, więc tych pretekstów do grania w Krakowie jest całkiem sporo. Ale zacznijmy od autorskich rzeczy i najpierw 13 lipca zagrasz koncert solowy podczas festiwalu Summer Jazz. Koncert solowy w Kluboksięgarni UNA, a więc w rynku głównym, Kluboksięgarni PWM-u. I tam zagrasz program, który sam stworzyłeś, przygotowywałeś, nad którym już od kilku lat w zasadzie pracowałeś, Overnight Spells. I ten program, ja pamiętam, bo rozmawialiśmy wtedy, kiedy były takie jego początki dosłowne, byłeś po pierwszym koncercie 3 lata temu i odwiedziłeś mnie właśnie na rozmowę. To były takie początki tego projektu, kiedy ty opisywałeś to jako muzykę, która narodziła się gdzieś tam z takich sennych marzeń, z tego momentu, kiedy zamykamy powieki i zostają jakieś obrazy, które pod tymi powiekami się rodzą.
No zgadza się. Przez lata ten projekt ewoluował, oczywiście. Kompozycji z tego, co pamiętam, właściwie to nie wiem, ile było ich wtedy, kiedy rozmawialiśmy, teraz jest ich około 14, czyli około 2 razy więcej. No to, co powiedziałaś, oczywiście jest zgodne z prawdą, ale ja bym jeszcze to określił mianem takiego soundtracku do tego, co się dzieje, kiedy zamykamy oczy, czyli Jak czasem się na przykład, albo jak nam się przyśnie, to jest dobry przykład, albo jak wpadniemy w jakiś czasami trans, albo się zamyślimy, to czasami ta muzyka może pełnić rolę takiego soundtracku. A inspiracją moją, poza inspiracjami muzycznymi, jest trochę też tutaj malarstwo impresjonizmu, czyli tłumacząc w jednym zdaniu, to są takie małe kropeczki, które jak patrzymy z bliska, to widzimy je wyraźnie, a jak się odsuwamy coraz dalej, to widzimy z grubsza cały obraz. I trochę właśnie to chcę przedstawić takimi strukturami, które są obecne muzycznie w tych utworach.
A to z malarstwa ta muzyka się narodziła, czy to skojarzenie przyszło później?
Słucham?
To z malarstwa ta muzyka się narodziła, czy to skojarzenie przyszło później?
To znaczy, ja znałem malarstwo impresjonistyczne jakiś czas. Pamiętam, że nawet na maturze z polskiego opisywałem jakieś tam impresjonistyczne obrazy. I jak ten projekt tworzyłem i grałem te utwory na fortepianie, coś sobie próbowałem, no to. To było, no nagle mi się skojarzyło z tym, że to idealnie się wkleja jakby w koncept.
Kiedy te 3 lata temu opowiadałeś mi o tym solowym przedsięwzięciu, to w zasadzie to były w ogóle pierwsze, zdaje się, takie twoje koncerty solowe. Wcześniej przede wszystkim w zespołach, w różnych konfiguracjach grywałeś, improwizowałeś, jak to na tej scenie jazzowo-improwizowanej bywa. I mówiłeś też o tym jako takim otwarciu trochę dla siebie nowego życiowego rozdziału, nowej drogi.
No zgadza się, oczywiście. Życie cały czas się zmienia, cały czas jest ciekawe. Jeśli miałbym powiedzieć o jakichś takich super kluczowych momentach, które się w ostatnim życiu wydarzyły, a zawsze w życiu artysty jest tak, że jakieś kluczowe momenty życiowe się zbiegają z momentami tworzenia jakiegoś projektu, więc w ostatnich latach na pewno takim mocnym uczuciem ulgi to jest po prostu wyleczenie depresji i wejście na jakąś taką ścieżkę rozwoju osobistego, która mi, można powiedzieć, sprzyja.
I o tym, czy tam właśnie z takich doświadczeń ta muzyka też się rodziła?
Wydaje mi się, że tak, ponieważ ja to porównam do czegoś takiego, że malujemy sobie jakieś tam obrazy jakimiś farbkami i nagle pojawiają się nowe farbki, nowe kolory. I po prostu te stare kolory, które ja miałem, one zostały i są do dyspozycji, ale pojawiły się również nowe. I coś takiego też widzę w tej muzyce.
Tę muzykę, tę przestrzeń solową eksploatujesz już od kilku lat, też takie bliskie, bezpośrednie, intymne spotkania z publicznością, kiedy jesteś sam na sam ze sobą, ze swoim instrumentem, no i masz dookoła siebie czy przed sobą, za sobą ludzi. To te doświadczenia czegoś pewnie cię też nauczyły, jakieś nowe wartości do twojego życia wniosły, coś otworzyły.
No na pewno otwarłem się na feedback publiczności i chętniej z ludźmi o tym rozmawiam. Jakbym tak sobie porównał do lat wcześniejszych, to wcześniej chętnie rozmawiałem z dziennikarzami i krytykami i teraz chyba większy szacunek poszedł w stronę publiczności i też rozmowy o tym, co im się podoba, co się nie podoba, czego oczekują, jak to widzą, jak odbierają, bo ja oczywiście też sam mogę odbierać w jakiś sposób tą muzykę, ale nie wiem do końca, jak ludzie, którzy zwłaszcza na przykład nie grają na żadnych instrumentach, tą muzykę odbierają. Ach, potrzebuję dowiedzieć, żeby wiedzieć, jak tworzyć, jak trafiać do serc słuchaczy.
Ty tę muzykę też opisujesz w taki sposób, że te muzyka, no koncerty raczej, że składają się one z takich zaklęć muzycznych przeplatanych opowieściami. Tak przynajmniej było na samym początku powstawania tego projektu. Tak te koncerty wyglądają też nadal, że ty rzeczywiście coś opowiadasz, że wprowadzasz tu ten element słowa?
Wprowadzam element słowa, ale to myślę, że nie jest planowane. Każda kompozycja niesie ze sobą pewną historię. I no co jakiś czas wydaje mi się, że warto, żeby opowiedzieć taką historię i wtedy też łatwiej tak naprawdę słuchaczowi wejść w podróż podczas wykonywania takiego utworu, kiedy on wie, jaka się z tym łączy historia, albo czasami po zagraniu takiego utworu, często może to słuchaczowi wyjaśnić pewne rzeczy.
Mm-hmm. A ty tym słuchaczom coś chcesz dać, coś do ich życia wnieść, czy na coś otworzyć, właśnie tworząc, grając taką muzykę, opowiadając te historie, które, jak tu już wspomniałeś, no poniekąd zrodziły się też na kanwie bardzo trudnych życiowych doświadczeń?
No myślę, że generalnie taką podstawową rolą koncertów i sztuki generalnie jest to, że przy przebywaniu z tą sztuką ludzie się po prostu lepiej czują. Więc to tak ogólnie, że oczywiście ludzie się czują lepiej po wyjściu z koncertów, ale to jakby też powiedzmy, że to spotyka mnie od jakiegoś czasu i często dostaję takie relacje, że na przykład ktoś się świetnie czuje po koncercie. Od czasu do czasu zdarzają się również takie mniej spodziewane, trochę dziwne relacje, że na przykład ktoś mówi, że nie wiem, że na przykład tam noga po operacji przestała boleć albo coś takiego. A ja generalnie też, i to się trochę łączy z tym tematem tego projektu w duecie ze Sławkiem, bo generalnie sam wcześniej też zacząłem trochę na własną rękę drążyć temat fal mózgowych, czyli co się dzieje, kiedy nasze fale mózgowe się zmieniają. I sam zacząłem drążyć temat, jak zrobić muzyką w ten sposób, żeby te fale mózgowe się zmieniały. I mianowicie, żeby zmieniały się coraz bardziej w stronę fal alfa, fal teta, czyli tych fal, które, mówiąc w skrócie, nam się bardziej opłacają, są bardziej przyjemne, zdrowotne i tak dalej.
Tu Radio Kraków Kultura.
Mateusz Gawęda cały czas z nami na łączach. Mateusz Gawęda, pianista, improwizator, kompozytor, który opowiedział nam o swojej solowej działalności, której namiastka już w kolejny poniedziałek w Krakowie, 13 lipca, w Klubo Księgarni Kawiarni Una przy rynku, księgarni PWM-u w ramach festiwalu Summer Jazz. Tam solowy koncert. Wspominałeś mi też pomiędzy naszymi wejściami, że planujesz nagranie też płyty z tym solowym materiałem, więc pozostaje nam trzymać kciuki, żeby wszystko tutaj poszło zgodnie z planem i w ogóle, żeby te plany udało się zrealizować, bo to nigdy nie jest dla niezależnego artysty łatwe przedsięwzięcie. Natomiast przed chwilą brzmiała płyta, no fragmencik płyty już sprzed kilku lat twojego autorskiego tria, które niezmiennie od przecież już 12 lat tworzysz z Grzegorzem Pałką i Alanem Wykpiszem i z tym trio zagracie też koncert w Krakowie 18 lipca. Jak wygląda sytuacja tego zespołu, Mateusz?
No moim zdaniem fantastycznie. No, cały czas się lubimy, cały czas ze sobą gramy, więc chyba wszystko jest w porządku. Nie udało nam się zarejestrować od tych 12 lat jakiegoś roku, w którym nie byłoby koncertów. Nawet w tym nieszczęsnym 2020. Cały czas jest ich czasem więcej, czasem mniej, ale cały czas są, cały czas gramy. Od czasu do czasu się pokuszę również o jakąś nową pioseneczkę, więc cały czas zespół ewoluuje. Lubimy podróżować i grać ze sobą.
Piosenki. No w kontekście tego projektu solowego w sumie też kiedyś mi mówiłeś o piosenkach.
No tak, no utwory, kompozycje, wiesz, no to jakby jest wszystko to samo.
Okej, okay, no dobrze. Czyli trio, wy wracacie cały czas do tych dwóch pierwszych płyt, które nagraliście przed laty, czy właśnie gdzieś, no mówiłeś, że co jakiś czas jakieś nowe kompozycje powstają, no pewnie już trochę tego nowego materiału też się nazbierało.
No tak, nazbierało się, to znaczy nawet się pojawiły jakieś rzeczy nowo nagrane, nie ma decyzji, żeby oczywiście z mojej strony, bo to z mojej strony ma być ta decyzja, żeby jeszcze coś nowego wydawać, ale na pewno w ciągu naszego życia się takie decyzje pojawią. Ja generalnie jestem przeciwnikiem takiego wydawania trochę na siłę. Często na przykład, kiedyś jeszcze lata temu, czasami czasopismo Jazz Forum na przykład prosiło mnie o zrecenzowanie jakichś płyt pianistycznych i często to były płyty CCM-u i tam często właśnie krytykowałem takie rzeczy, że no, płyta pianisty czwarta i szósta i piąta brzmi tak samo dokładnie. I ja trochę no, właśnie nie widzę sensu w czymś takim, żeby napisać pięć kompozycji w tym samym stylu, a potem dodatkowe pięć kompozycji w identycznym stylu i ogłaszać to kolejnym albumem, bo uważam, że kolejny album to powinna być jakaś lekka zmiana, jakiś po prostu kolejny krok do przodu. Takie na przykład kroki do przodu można na przykład zobaczyć u Brada Meldała, bo on na przykład czasami wyda trzy płyty w jednym roku, czasami ma 5 lat przerwy i on jest dla mnie bardzo inspirującym właśnie artystą w ten sposób. Robi przeróżne projekty, bardzo ciekawe, ale każdy kolejny jest jakimś tam krokiem do przodu i ja uważam, że tym właśnie powinien być kolejny album u artysty i mimo, że cały czas gramy i nagrywamy oczywiście i te rzeczy gdzieś tam, taśmy istnieją, no to nie wydajemy wszystkiego jak leci, tylko chcemy no, poczekać na odpowiednie momenty.
To jest, tak brzmi właśnie dojrzały, świadomy artysta i tak rzeczywiście powinno być. To też się pod tą myślą podpisuję. Natomiast podczas koncertu, takiego koncertu chociażby 18 lipca w Krakowie, nowe kompozycje też zabrzmią? Czy stare kompozycje, ale już w zupełnie nowej formie po tylu latach?
Myślałem o tym trochę, ale zdecydowałem się na tę drugą opcję. Oczywiście, jak trochę pojeździliśmy z chłopakami, zarówno po Azji, jak też po różnych innych fajnych regionach, to i pojawił się Chopin w repertuarze i różne takie rzeczy. Trochę komedy i też kolejne moje utwory. I też od czasu do czasu, grając w Krakowie co parę lat, tam jakiś news się również pojawiał, ale na tegoroczną edycję właśnie Krakowskiej Nocy Jazzu stwierdziłem, że zagramy same stare hity.
Wspaniale. Czyli będzie można skonfrontować to, co zostało nagrane przed laty, z tym, na jakim etapie, w jakim miejscu jesteście teraz jako trio, więc polecamy też ten drugi koncert. Natomiast ty już tu wcześniej otworzyłeś temat twojego duetu ze Sławkiem Pezdą, z którym przeróżne rzeczy też graliście i tworzyliście. Natomiast jakiś czas temu otworzyliście kolejny, trochę inny, trochę nowy rozdział, kiedy, jak sam wspomniałeś, też trochę niezależnie wasze ścieżki poszukiwań, rozwoju jako ludzi się zbiegły i teraz gracie koncerty medytacyjne.
No, zgadza się. Ostatnio nawet trochę częściej zaczynamy to nazywać ceremonią dźwięku. bo tak trochę bardziej właśnie ta nazwa jest tożsama z tym przedsięwzięciem. I owszem, są to koncerty głównie improwizowane i one mają dużo takich właśnie medytacyjnych instrumentów. Między innymi są to gongi, misy i różne inne dzwonki, grzechotki, bębny i tak dalej. Ale oczywiście jest tam również piano elektryczne, saksofon i elektronika. Jest w środowiskach czasami jakichś rozwojowych coś takiego jak kąpiele w dźwiękach, właśnie koncerty z misami i gongami i tak dalej. I my stwierdziliśmy, trochę robiąc taki research, że zazwyczaj są to koncerty ludzi, którzy zrobili jakieś kursy, ale nie ma żadnego takiego projektu, w którym byłaby to muzyka wykonywana przez zawodowych muzyków, ludzi po Akademii Muzycznej, kompozytorów, ludzi, którzy wydają płyty i jeszcze grają na innych do tego instrumentach niż właśnie wspomniane misy i gongi. Więc zdecydowaliśmy się na to, że taki miks tych naszych skilli po prostu zrobimy w jednym miejscu. Do tego jeszcze jest fajnie dołożona elektronika i naprawdę to ewoluuje w bardzo ciekawy sposób.
Czym są te koncerty? O czym one są? Po co one są? Bo to nie chodzi tylko o przedsięwzięcie czysto muzyczne, o zabawę barwą, poszukiwanie, nie wiem, w harmoniach, brzmieniach, rytmie i tak dalej, tylko jednak one mają coś więcej na celu.
Te instrumenty, o których wspominałem, zwłaszcza gongi i misy, to są instrumenty, które bardzo czule potrafią przenieść człowieka na inne fale mózgowe, czyli właśnie fale teta i alfa. Ale głównie, jeśli jest mowa o falach teta, to są to fale hipnozy, czyli fale takiej teraźniejszości, fale mózgowe, które człowiek nie mający pojęcia o medytacji i falach mózgowych ma minimum 2 razy dziennie, czyli rano chwilkę po obudzeniu i wieczorem chwilkę przed zaśnięciem.
To są te
I są.
przyjemne stany, które pewnie każdy z nas kojarzy i
Oczywiście,
chciałby je utrzymać dłużej.
ale mało kto wie, że są to również fale hipnozy i fale, na których można przeprogramować różne przekonania. I czasami nawet można uzdrowić jakieś traumy, na przykład w związku z przeprogramowaniem przekonań. Czyli jest to tak jakby dostęp do takiego biosu naszego.
I to są rzeczy w ogóle, którymi ty ostatnimi laty się zajmujesz. Już wcześniej wspominałeś o tych falach mózgowych. Opowiesz coś więcej w ogóle, co cię doprowadziło do zainteresowania takimi tematami, do ich zgłębiania, no i teraz pracy z nimi?
No, tak naprawdę wypadek przy pracy, można powiedzieć. No, prawda taka, że przez wiele, wiele lat próbowałem wyleczyć depresję i generalnie nie przynosiło to zbyt dużego skutku. I jakby leczenie tradycyjne, farmakologiczne też na niewiele się zdawało. I zacząłem szukać różnych innych dróg i edukować się samodzielnie. Zarówno właśnie rozmawiając z różnymi ludźmi, czytając przeróżne książki, jak też jeżdżąc na różne kursy i też poznając specjalistów, którzy oprócz kwalifikacji tradycyjnych medycznych mają również poszerzone te kwalifikacje. No i dzięki właśnie znajomości z takimi specjalistami zaczął się ten temat posuwać wreszcie do przodu. I jak zobaczyłem, że jakby medycyna nurtu jednego nie wystarczy i należy te czasami nurty pomieszać ze sobą i połączyć w odpowiedni sposób, i zacząłem widzieć po sobie bardzo szybkie efekty, no to stwierdziłem, że mogę też się zacząć dzielić tą wiedzą.
I takie koncerty właśnie, które uprawiacie, które wykonujecie, koncerty czy ceremonie dźwięku, rzeczywiście to może bardziej pasuje, bo to nie jest tradycyjny koncert, jak już o tym opowiedzieliśmy, ze Sławkiem Pezdą, które wykonujecie i których jest całkiem sporo, to polecamy sprawdzać też w mediach społecznościowych, śledzić waszą działalność, by na taki koncert trafić. Nie
W
powinno być...
najbliższą niedzielę zagramy dwa takie koncerty. Na jeden koncert jeszcze jest miejsce, na koncert o godzinie 17,
Gdzie?
12 lipca. W przedszkolu prywatnym. A dlaczego
W
nauczają takie przedszkole?
Krakowie. No
W
dobrze.
Krakowie.
Czyli dwa wydarzenia w Krakowie i jest jeszcze jakieś miejsce, to zapraszamy. Takie koncerty, ceremonie dźwięku mają sprawić, że my się poczujemy lepiej?
Jak najbardziej, ale generalnie no, czasami jest tak, że na przykład ktoś się poczuje gorzej, ale wyjdą na przykład jakieś emocje długo zatrzymywane.
To stare takie porzekadło, czy taka prawda, że czasami ten proces ozdrowienia jest taki, że trzeba się poczuć najpierw gorzej, żeby potem było lepiej.
Tak, tak się zdarza. Generalnie takie koncerty bardzo ułatwiają wyjście emocjom, które są dość długo zastane w naszym ciele. Bo emocje generalnie siedzą w naszym ciele, a na nasze ciało właśnie wpływają dźwięki tych instrumentów. Można bardzo prosty eksperyment sobie zrobić, na przykład przy takim gongu postawić miskę z wodą i zobaczyć, jakie ta woda przybiera kształty, i potem sobie zdać sprawę, że my nasze ciało też się składa z wody, więc na nasze ciało też to musi jakoś wpływać.
Tu Radio Kraków Kultura.
Mateusz Gawenda cały czas z nami na łączach. Mateusz Gawenda, trio, tutaj wybrzmiewa kolejny utwór z płyty Falstart. Polecamy, żeby wrócić do tych wydawnictw sprzed lat. Natomiast rozmawialiśmy o duecie ze Sławkiem Pezdą, o ceremoniach dźwięku, na które zapraszacie ludzi. Polecamy, żeby kolejne takie wydarzenia śledzić, łapać, przyjść, doświadczyć tego, co na takich ceremoniach dźwięku się wydarza. Jak można się z obcowaniem z takimi różnymi dźwiękami też poczuć, jaki one wpływ mają na nasze ciało, na nasze emocje. No i ty tym wszystkim zajmujesz się też z takiej strony edukatorskiej, bo z jednej strony oczywiście tradycyjnie dajesz też lekcje gry na fortepianie, lekcje z improwizacji, widziałam kompozycji, harmonii, no ale też takie konsultacje, które dotyczą tych wszystkich innych rzeczy, które mają wpływ na pracę muzyka, no ale czy na akademii, czy w szkołach poruszane już tak nie są. I to są takie rzeczy jak radzenie sobie z perfekcjonizmem, z krytyką, czy z samokrytyką, praca z kreatywnością, czy higiena pracy. W ogóle niesamowicie w sumie ważne, czy fundamentalne tematy.
Tak, to są bardzo ważne tematy. Uważam, że powinny być nieodłączną częścią naszej edukacji, a często nie są, więc chciałbym troszeczkę tej luki tutaj uzupełnić. Zaczęło się kilka lat temu, że jak już trochę zacząłem z ludźmi rozmawiać o tym, czym się interesuję, no to najpierw warsztaty jazzowe w Chodzieży zaprosiły mnie, żebym taki wykład zrobił. I przygotowałem taki autorski wykład, który się nazywa Higiena pracy artysty, psychologia i rozwój wewnętrzny. I od tamtej pory co roku ten wykład wygłaszam, a oprócz tego jeszcze sam też się dokształcam w tej kwestii, jak tylko mogę, więc ten wykład cały czas ewoluuje. I czasem też jestem do szkół muzycznych zapraszany, więc w szkołach też się zdarza, że również opowiadam o takich rzeczach i nauczam. A jeśli oczywiście ktoś ma ochotę się do mnie zgłosić na prywatną konsultację, to również zapraszam. To są tak naprawdę rzeczy, które się nadają zarówno dla małych dzieci, jak też młodzieży, jak również dla dorosłych ludzi i nauczycieli oraz wykładowców akademii muzycznych.
Jaki masz odzew?
Odzew, no słuchaj, bardzo różny jest odzew. Myślę, że jest to każdy odzew. Niektórym się to podoba, niektórym się to nie podoba. Niektórzy uważają, że nie powinienem takich rzeczy mówić, bo nie mam odpowiednich kwalifikacji, a niektórzy bardzo mi dziękują, bo widzą, jak wiele to zmieniło w ich życiu na plus. Czyli tak naprawdę odzew jest taki, jak we wszystkim, co się robi pozaprogramowo.
No tak. Mateusz Gawęda, długo by tu można jeszcze rozmawiać o tych wszystkich tematach, którymi się zajmujesz. Być może będzie można porozmawiać na żywo podczas koncertów. Przypominamy 13 lipca koncert solowy w Krakowie Mateusza Gawędy, a w Trio 18 lipca, a po drodze inne składy, z którymi też wystąpisz, chociażby podczas festiwalu Summer Jazz albo ze Sławkiem Pezdą, zapraszając na ceremonię dźwięku. Dziękuję ci za to dzisiejsze spotkanie.
Ja również dziękuję.
Tu Radio Kraków Kultura.